Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, tak się składa, że aktualnie mamy połączenie z panem posłem Adamem Kwiatkowskim z Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda ta rozmowa miała być wcześniej przeprowadzona, ale skutek wypadku, któremu uległ pan poseł w czasie memoriału świętej pamięci pani Marii Kaczyńskiej w Rabce, dopiero dzisiaj możemy się usłyszeć. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, Ojcze, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w Chicago.
Panie pośle, no trudno nie zapytać na początku o zdrowie. Jak się pan czuje po tym wypadku?
Czuję się dosyć dobrze, jak na to wszystko, co się stało. To rzeczywiście był bardzo poważny wypadek. Ja mam bardzo poważne złamanie nogi i bardzo poważne złamanie barku. Te uszkodzenia spowodowały to, że sama operacja trwała 5 godzin. Czeka mnie bardzo długa rekonwalescencja, ale wierzę, że zakończona sukcesem. Wierzę również w jej sukces i chcę też podziękować tutaj na antenie Radia Maryja ojcu, siostrom, ale wszystkim, od których z całego świata płyną takie wyrazy wsparcia, płyną zapewnienia o modlitwie. To jest dla mnie bardzo ważne. To mi daje też taki większy optymizm i większą nadzieję, że będzie dobrze, musi być dobrze, głęboko w to wierzę. I jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za to ciepło, które czuję i za to wsparcie, które czuję, rzeczywiście płynące również w dużej mierze z Chicago.
No właśnie, może potrzeba było tej ofiary, tego cierpienia, żeby coś wielkiego, ważnego się dokonało. No a wiemy, że pan też bardzo czynnie przed wypadkiem angażował się w kampanię wyborczą pana Andrzeja Dudy.
Tak, jestem członkiem sztabu wyborczego, jestem odpowiedzialny, nadal jestem odpowiedzialny za kilka obszarów. Tych obszarów jest oczywiście mniej niż przed wypadkiem. W tej chwili jestem w domu, mogę tutaj pracować, ale no już nie w takim zakresie jak wcześniej. To, co cieszy, to cieszy fakt, że kampania wyborcza naszego kandydata Andrzeja Dudy pokazuje wszystkie te zalety, o których naszego kandydata, o których wcześniej mówiliśmy, te zalety, które mieliście Państwo, mieszkańcy Chicago, którzy mieli okazję rok temu spotkać się z Andrzejem w trakcie naszego wspólnego pobytu, mieliście szansę zaobserwować, czyli taką młodość, duży entuzjazm, olbrzymią energię, połączoną z wielkim doświadczeniem, bo warto wspomnieć, że Andrzej Duda był w Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ministrem odpowiedzialnym za wszystkie sprawy legislacyjne. W związku z tym jakby wszystkie przepisy prawne przechodziły przez niego. On ma bardzo dobrą orientację w tym, jak te przepisy funkcjonują, no ale był też wiceministrem sprawiedliwości, był posłem, europosłem, wcześniej jeszcze radnym miasta. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą, bo miał swoją kancelarię prawną, jest doktorem prawa. No jest po prostu osobą, która jest przygotowana do tego, żeby tę funkcję pełnić. I jeśli zbijemy go z Bronisławem Komorowskim, którego szczególnie w ostatnich dniach obserwujemy jako takiego człowieka zmęczonego życiem, jako takiego człowieka już wypalonego, jako polityka, który nawet żonę pozdrawia czytając z kartki, nie mówiąc już o tych wszystkich wpadkach i kompromitacjach, które mogliśmy śledzić w czasie wizyty prezydenta Komorowskiego w Japonii, choćby wspomnieć należy tutaj wizytę w japońskim parlamencie, ale również te stwierdzenia, które padały w ostatnich dniach, powiedzmy i przywołajmy, bo myślę, że warto, jesteśmy tuż po Święcie Żołnierzy Wyklętych, a tego dnia prezydent Komorowski powiedział, że trzeba czcić ofiary żołnierzy wyklętych. Mówił tym razem z głowy. Widać, że to przemówienie też mu się chyba nie udało, bo aż nie chcę wierzyć, że to nie było przejęzyczenie. I ta sytuacja, w której mamy właśnie naszego kandydata, ostatnia sobota, ponad 70 minut Andrzej Duda przedstawiał program, mówił o tym, czym chce się zająć jako prezydent, mówił z głowy i mówił w sposób taki bardzo konkretny, ale myślę, że nie musiał się posługiwać kartką właśnie dlatego, że on to wszystko czuje, że on tym żyje, że on jest do tego wszystkiego przekonany. I porównanie z Bronisławem Komorowskim, który, tak jak wcześniej mówiłem, no nawet te najprostsze rzeczy, takie zupełnie naturalne, czyta z kartki, powtarza, tak naprawdę nie czuje się dobrze w tej roli, a to zdenerwowanie, które jest obserwowane dziś, przypomnijmy, wszystkie sondaże mówią o tym, że będzie druga tura. Coraz więcej politologów mówi, że ta druga tura może zostać, może się zakończyć sukcesem Andrzeja Dudy, w co głęboko wierzymy. No to wszystko powoduje tą coraz większą nerwowość w Bronisławie Komorowskim, popierającej go Platformy Obywatelskiej, bo przecież to, co chyba trzeba powiedzieć jasno, jest to kandydat Platformy Obywatelskiej, jest to kandydat Ewy Kopacz, jest to kandydat partii, która rządzi w Polsce od już prawie 8 lat. No, partii, która robi bardzo wiele złych rzeczy, za które głęboko w to wierzę, w tym roku zostanie rozliczona.
No właśnie, dziennikarze mówią, że nie ukrywają tego, że popierają też pana prezydenta Komorowskiego, dziennikarze Polskiego Radia czy innych mediów. To jedna rzecz, a druga sprawa, wracając jeszcze do tej kartki i do tych przemówień, ktoś kiedyś mądrze chyba powiedział, że to, co w sercu, to w głowie i na ustach. No jeśli nie ma się w sercu ojczyzny, jej spraw, jej radości, jej bolączek, no to trudno o tym z głowy mówić.
Tak, to prawda. Warto wspomnieć o tym, że w trakcie jednego z wywiadów przeprowadzanych z Bronisławem Komorowskim, dziennikarz, który ten wywiad przeprowadzał, no zapytał się, w jaki sposób jeszcze można panu pomóc. To są właśnie te sygnały, które mówią o tej wielkiej patologii, z którą mamy do czynienia w Polsce. Patologii, która doprowadza do tego, że człowiek, który czyta życzenia, czy czyta pozdrowienia dla żony z kartki, no jest jeszcze przez dużą część polskiego społeczeństwa uważany za męża stanu, za osobę, która powinna Polskę rządzić, no ale my się pytamy, co prezydent Komorowski zrobił przez ostatnie 5 lat. Poza tym, że podpisywał wszystkie ustawy, w tym te takie bardzo złe dla Polaków, takie jak przedłużenie wieku emerytalnego, takie jak obowiązek 6-latków i nauki w szkole, takie wreszcie jak również kwestie związane z całym systemem wartości. No, Bronisław Komorowski był notariuszem Platformy Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska dzisiaj spłaca Bronisławowi Komorowskiemu dług, fundując mu kampanię wyborczą i przeznaczając na tę kampanię wyborczą ponad 10 milionów złotych. To przecież nie przypadek, że mamy do czynienia z taką sytuacją. I myślę, że my musimy dzisiaj o tym głośno mówić. Musimy o tym mówić również dlatego, żeby coraz więcej Polaków zdawało sobie sprawę, że jest realna szansa, żeby to zmienić. Muszę powiedzieć, że jestem w kontakcie nie technicznym, ale też Duda znajduje czasami czas, żeby ze mną się spotkać i mówi o tym, że właściwie na każde jego spotkanie przychodzi więcej osób, że w porównywalnych miejscowościach, w których był miesiąc temu i jest teraz, przychodzi 2-3 razy tyle Polaków. Mamy coraz więcej telefonów i maili. Ludzie chcą się angażować w tę kampanię, bo wierzą w to, że ta zmiana jest potrzebna i wiedzą też o tym, że to jest tak naprawdę zmiana potrzebna do zmiany Polski. No, takiej Polski, jakiej wszyscy chcemy i takiej, o jakiej marzymy, a nie dalej tej gnuśnej polityki pilnowania żyrandola. I takich przykrych w sumie stwierdzeń, bo kilka dni temu Jan Lityński, jeden z najbliższych doradców Komorowskiego, świadczył, że polska polityka wobec Rosji odniosła fiasko. No i to jest tak, że my o tym mówiliśmy właściwie odkąd taka polityka była przez rządzących w Polsce podjęta, tylko nikt nas nie chciał słuchać i znowu przekonujemy się o tym na własnej skórze, a za to płacą tak naprawdę zwykli Polacy. Przecież nie płaci za to ani Jan Lityński, ani Ewa Kopacz, ani Sikorski, tylko płacą za to ci, których to ta polityka i jej efekty na co dzień dotykają. Ci, którzy na przykład prowadzili jakiś handel z Rosją, dzisiaj zostali zostawieni sami sobie.
No właśnie, to jest bardzo istotne i ważne, aby do tych wyborów jak najlepiej się przygotować. No i rzeczywiście zmienić tę politykę Polski i jej wizerunek, jak chodzi o pana prezydenta czy rząd na arenie międzynarodowej. No ale aby to mogło nastąpić, niezwykle ważnym jest udział w wyborach to raz, a druga rzecz przypilnowanie tych wyborów, bo ostatnie wybory do samorządów pokazały, że nawet z prostym liczeniem głosów są kłopoty, a może to nie są kłopoty, może to jest celowe, czy było celowe zamieszanie, aby spowodować takie, a nie inne rezultaty.
Tak, no tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć rzecz, która pewnie nikomu nie mieści się w głowie, no ale do dzisiaj nie ma wyników wyborów samorządowych opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jakie wyniki wyborów były na Mazowszu. Mazowsze jest największym województwem w Polsce. Nie wiadomo, ile głosów padło w jakiej komisji na kogo, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza do dzisiaj nie jest w stanie uporać się z protokołami z tych wyborów. No to pokazuje patologię sytuacji. To pokazuje, że w Polsce nie ma tak naprawdę do końca systemu demokratycznego, no bo system demokratyczny w samej swojej istocie daje możliwość dostępu do tak potrzebnych, no i tak newralgicznych danych. Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że te wybory były wypaczane, że te wyniki i te liczby głosów nieważnych w niektórych gminach dochodziły do 50%. W to się po prostu nie chce wierzyć, że ci, którzy poszli głosować, głosowali genialnie w sposób nieważny. To zresztą nie wychodzi też z żadnych wyników, żadnych badań, które były przeprowadzane. No to pokazuje, że musi zostać wybudowany system kontroli i taki system jest w tej chwili budowany zarówno przez organizacje patriotyczne, prawicowe, jak i przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że te dwa systemy będą się znakomicie uzupełniać i dzięki nim będziemy tak naprawdę mieli pewność, że te głosy, które będziemy oddawać na naszych kandydatów, rzeczywiście na nich padną, a nie zostaną na przykład zaliczone do głosów nieważnych albo wręcz do głosów na kogoś innego. Zdajemy sobie z tego sprawę. Takie działania będą też podejmowane we wszystkich komisjach wyborczych poza Polską. Wiemy, że również w tych komisjach często dochodziło do nieprawidłowości. I to też pokazuje taką olbrzymią słabość tej polskiej demokracji. No, słabość też pokazuje to, że polskie władze nie chcą tworzyć komisji w wielu miejscach, w których tak naprawdę ich utworzenie jest rzeczą naturalną i w ten sposób utrudniają, mówię tutaj szczególnie o komisjach położonych poza granicami Polski, utrudniają Polakom udział w wyborach, co też nie powinno mieć miejsca. I przeciwko temu też będziemy głośno protestować i o tym głośno mówić. Takich sytuacji po prostu nie powinno być akceptacji dla takich rozwiązań, które eliminują znaczną część, w tym przypadku naszych rodaków, którzy mieszkają poza granicami Polski, z takiej możliwości tradycyjnego zagłosowania.
Panie pośle, no mówimy tutaj o kampanii przed wyborami prezydenckimi, a z drugiej strony też należy zwrócić uwagę na to niezadowolenie różnych grup społecznych, czy to górników, rolników, także służby zdrowia, inne też grupy społeczne i zawodowe zapowiadają swoje protesty w Warszawie, szczególnie przed siedzibą pani premier Rady Ministrów. No więc jak to wszystko jakoś się skończy?
Myślę, że my mamy w tej chwili taką sytuację, w której ludzie zobaczyli, że nie ma innego rozwiązania, jak tylko wyjść na ulicę i na tej ulicy walczyć o należne im prawa. Część z tych protestów pokazała, że te akcje takie, akcje podejmowane już z determinacją, takie akcje, w których po prostu widać, że ludzie zostali postawieni pod ścianą, zaczynają przynosić efekty. Tych akcji będzie prawdopodobnie dużo więcej, bo w bardzo wielu sektorach polskiej gospodarki dzieje się po prostu bardzo źle. W bardzo wielu sektorach tej gospodarki sytuacja jest już tak zła, że po prostu ludzie nie mają innego rozwiązania. Zamykane są kolejne zakłady pracy, są kolejne próby likwidacji pewnych spółek czy wręcz gałęzi przemysłu, w sytuacji, w której ci, którzy nadzorują te spółki, ci, którzy nadzorują te gałęzie przemysłu, prezesi tych spółek, zarabiają często pieniądze, które zwykłemu człowiekowi po prostu nie mieszczą się w głowie. Stąd te protesty, stąd nasilająca się ich fala. Ja myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej, bo rzeczywiście sytuacja w polskiej gospodarce, sytuacja w tych rodzinach często utrzymywanych z pensji jednego tylko dorosłego, w sytuacji, w której jego praca staje pod znakiem zapytania, staje się po prostu dramatyczna i myślę, że będziemy świadkami kolejnych protestów. O tym mówią liderzy związkowi. Oni mówią, że nie mają już innego rozwiązania, jak tylko i wyłącznie na ulicy żądać tego, co im się słusznie należy. Jestem przekonany, że tego typu sytuacje wynikają z dotychczasowej polityki rządu Platformy Obywatelskiej, wynikają też z niechęci prezydenta Komorowskiego do tego, żeby podejmować się takiej roli takiego mediatora, żeby kancelaria prezydenta była miejscem też pewnych spotkań i ustaleń pewnych istotnych dla konkretnych branży czy dla konkretnych obszarów polskich decyzji. Bronisław Komorowski tak naprawdę do tej pory był zamknięty, był głuchy na ludzkie problemy i to też jest wynik tego, że te wszystkie protesty są też wynikiem tego, że się nie angażował, że nie próbował mediować, że tak naprawdę uciekał od problemów, nie chciał też przysparzać rządowi żadnych problemów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z zapowiedzi medialnych liderów central związkowych wynika, że takie protesty się będą nasilały. Zobaczymy, jakie one przyniosą też skutek społeczny. Dzisiaj widzimy, że opinia publiczna zaczyna coraz bardziej wątpić. Mówię teraz o tych, którzy byli do tej pory zwolennikami Platformy Obywatelskiej, zaczynają w nią wątpić. Notowania zaufania publicznego w stosunku do rządu, ale również prezydenta spadają na łeb i szyję. Myślę, że to też jest taki prognostyk do tego, że trzeba pokazać Polakom, że można mieć inne władze, że można mieć władze, które będą myśleć o Polsce, że można dzięki tym władzom tę Polskę zmieniać, że można tutaj budować miejsca pracy, że można dać ludziom szansę do tego, żeby zostali w Polsce, a nie musieli wyjeżdżać za chlebem, za granicą. To wszystko jest możliwe. O tym wszystkim mówił Andrzej Duda, o tym wszystkim mówi Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że ta skonsolidowana wokół Prawa i Sprawiedliwości prawica, przypomnijmy, wszystkie partie prawicowe, które zawarły koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, popierają Andrzeja Dudę. Później będą startowały wspólnie z jednych list. W jakimś sensie można powiedzieć, został spełniony ten postulat, o którym się od dawna mówiło, żeby prawica była zjednoczona. To wszystko razem spowoduje to, że będziemy się mogli cieszyć sukcesów najpierw Andrzeja Dudy, potem Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim sukcesu Polski, bo Polska naprawdę potrzebuje dzisiaj dobrej zmiany.
Panie pośle, bardzo dziękuję za te refleksje, za poświęcony nam czas. No i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do pełni sił i do tej służby ojczyźnie.
Bóg zakłać, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Będę się starał dalej, choć teraz przez te kilka tygodni w chorobie, ale dalej być aktywnym i zabierać głos w tych ważnych sprawach. A wszystkich słuchaczy Radia Maryja jeszcze bym uprzejmie prosił o sprawdzenie, czy mają ważne polskie paszporty. No, żeby zagłosować w tych wyborach, będzie się potrzebować ważnych polskich paszportów. I zróbcie to teraz, bo za chwilę, jak zaczniecie składać te wnioski, może być już po prostu za późno, a każdy głos jest potrzebny, Polsce. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan poseł Adam Kwiatkowski z Prawa i Sprawiedliwości.